Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa najserdeczniej i zapraszam na Katrze. Za chwilę przedstawię mojego rozmówcę, ale najpierw przedstawię bohatera naszego spotkania. To mistrz Zen, kandydat do pokojowej Nagrody Nobla, pisarz, autor chyba ze 100 książek, kilkanaście tych książek jest po polsku, poeta, twórca ośrodków medytacyjnych, najsławniejszy z nich to Plum Village. Waham się, żeby... Ale nie, nie waham się. Nie waham się, żeby powiedzieć. Nauczyciel życia. Odszedł niedawno. Jest autorem takich słów, które mnie zachwyciły. To jest opowieść także o kartce papieru. Ciągle piszę, ciągle wpatruję się w twarze kartek papieru. I te słowa akurat są dla mnie jakoś szczególnie ważne. Każdy, kto ma duszę poety, z łatwością dostrzeże chmurę unoszącą się w tej kartce papieru. Bez chmury nie ma deszczu. Bez deszczu nie rosną drzewa. Bez drzewa nie ma papieru. Bez chmury nie ma papieru, więc skoro jest tutaj ta kartka, jest także i chmura. Chmura i papier współistnieją. Las nie urośnie bez słońca, więc słońce musi być w tej kartce papieru. Jeśli będziemy wpatrywać się dalej, dostrzeżemy drwala, który ściął drzewo i zawiózł do papierni. Dostrzeżemy również pszenicę, ponieważ drwal nie może pracować bez codziennej porcji chleba, więc pszenica, która stała się jego chlebem, również jest obecna w tej kartce papieru. Są tu również obecni ojciec i matka drwala. Patrząc w ten sposób, widzimy, że bez tego wszystkiego nasz papier nie mógłby istnieć. Kiedy spojrzymy jeszcze głębiej, zauważymy samych siebie. Nie jest to trudne. Kiedy patrzymy na kartkę, wtedy staje się ona częścią naszej percepcji. Jest w niej mój umysł i są wasze umysły. Piękne, przepiękne. A mógłbyś troszeczkę jeszcze bliżej usiąść, tak żeby, o tak mniej więcej, tak. I
no, no teraz kilka słów.
Co za głos bohaterski. To co, możemy zacząć?
No to dobra.
To zaczynamy. Moim rozmówcą będzie Jerzy Paweł Listwan.
Zajmuję się tłumaczeniami od dziesięcioleci, ale książki Thich Nhat Hanha to było takie wytchnienie. Płynęło. Tam są krótkie zdania i równocześnie pełne poezji, pełne przestrzeni. Nie są ciężkie, nie są nabite, nawet jeśli stopniowo wchodzą w głąb jakichś problemów. Swobodny przepływ, tak jakby człowiek mógł czuć oddech pomiędzy tymi zdaniami. On robi właściwie wszystko medytacyjnie. Przypuszczam, że właśnie w medytacyjny sposób pisał książkę, w medytacyjny sposób kaligrafował. Tutaj mamy na kubkach reprodukcję jego kaligrafii. Synchronizował pociągnięcie pędzla z wdechem i wydechem. I kiedy pisał na tablicy w trakcie swoich wykładów, także zgrywał pisanie pisakiem na białej tablicy z oddechem. Samo to było ciekawie obserwować, właśnie jego sposób bycia na co dzień. Były jego nauki wymowne, pełne nacisku. Było widać, jak on uosabia to właściwie każdym swoim gestem, czy kiedy idzie, czy kiedy pisze nawet, czy kiedy sięga po swój termos z herbatą i popija tę herbatę czy wodę ciepłą. Zawsze była ta jakość kontaktu z chwilą obecną, kontaktu z miłością.
Jerzy Paweł Listwan, tłumacz, buddysta, członek sangi Uśmiech Buddy i uczeń. I tutaj zaczyna się problem, bo naucz nas, jak to się mówi, Thich Nhat
Titniat hań.
Jeszcze raz, potrenujmy.
Titniat hań.
Tit nań hań?
Titniat hań.
Oj, trudne.
Nie odpowiadam za intonację. W wietnamskim jest istotna intonacja, ale ja nie wiem, jaka on tutaj się stosuje.
Pierwszą trudność może mamy za sobą mniej więcej. No ale od czego powinniśmy zacząć? Może od tego uśmiechu, który tit nań hań tak bardzo jest dla niego ważne. Jedna z medytacji takich podstawowych, którą on proponuje, szerzy, no to jest ta z oddychaniem i z uśmiechem.
Poznałem Thich Nhat Hanha i jego nauki w roku 1992. Moja ówczesna dziewczyna podsunęła mi książkę Każdy krok niesie pokój. Aha. No i tam było takie zupełnie nieznane mi wcześniej podejście do duchowości, odnajdowanie jej w codziennym życiu. Mycie naczyń na przykład, czy spacer, i robienie tego z pełną świadomością, i wtedy to się staje jakimś sakrum. I wdech, wydech i uśmiech.
Tak. Ja znalazłem nawet tę formułę, bo mam tę książkę właśnie przed sobą. Każdy krok niesie pokój w przekładzie Teresy Tarkowskiej. Robię wdech i uspokajam ciało.
Robię wydech i uśmiecham się.
Przebywam w chwili obecnej, wiem, że to jest cudowna chwila. Bardzo piękne. To też wymaga zwolnienia.
Praktyki uważności, tak jak ich nauczał Thich Nhat Hanh, możliwe są w każdym tempie, ale jeśli się coś robi wolno, to łatwiej jest się na tym skupić i robić to ze świadomością. Umysł jest jednym z ciałem. To jest gata, czy wierszyk do praktyki. Przybyłem, jestem w domu, albo jestem u siebie. Mhm. Zaproszenie, żeby być tu i teraz. Nasz prawdziwy dom to jest właśnie tu i teraz.
A teraz gdzie jest? Jeszcze powiedz to.
Nie wytrwam.
Właśnie. Zmarł, odszedł kilka dni temu. Gdzie on jest teraz, skoro o tym mówimy, o tym teraz?
Jeszcze za życia różne osoby go pytały, co z nim się stanie po śmierci. Miał swoistą interpretację buddyjskiej doktryny nazywanej potocznie reinkarnacją. Mówił, że w każdej chwili rodzimy się i umieramy. I w każdej chwili mamy swoją kontynuację, odradzamy się na nowo. Jeśli na przykład jestem rozgniewany, to się odradzam w tej chwili jako gniewna istota w jakimś świecie, gdzie jest dużo niepokoju. Ten świat jest tutaj, ale chodzi o to, że świat, w którym żyję, staje się takim światem w zależności od tego, co przyjmuję do swojej świadomości. Zdaje się, że Thich Nhat Hanh nie wierzył w życie świadomości po śmierci. Natomiast było dla niego oczywiste, że nic nie ginie, że nasze myśli, nasze czyny cały czas trwają dzięki tym, których poznaliśmy, trwają w ludziach, którzy się jakoś zmienili pod naszym wpływem. I jak się tak popatrzy po społeczności, zwłaszcza najbliższych uczniów Thich Nhat Hanha, to rzeczywiście widać, że on ma we wszystkich kontynuację. I kiedy byłem 3 lata temu ostatni raz w Plum Village, ośrodku we Francji, który założył, on już nie był tam obecny. Pojechał dożywać swoich dni w Wietnamie, w świątyni macierzystej. Natomiast w Plum Village, gdzie przez lata nauczał, panowała w zasadzie ta sama atmosfera, te same zasady, sposób wzajemnego odnoszenia się. Czuło się, że on tu wszędzie jest, mimo że już nie wygłaszał mów dharmy i że fizycznie był o 1000 kilometrów stąd. Thich Nhat Hanh to nie tylko jego nauki, które można przeczytać w książkach czy usłyszeć w nagranych mowach dharmy, to również społeczności, które on stworzył. Tak jest z każdym człowiekiem, ale w jego przypadku to szczególnie się rzuca w oczy. Wszyscy uczestnicy kilkusetosobowego odosobnienia dzielili się na grupy zwane rodzinami, w których się regularnie spotykali na wspólne dzielenie się darmą, czyli uważną rozmowę i słuchanie siebie nawzajem, oraz na posiłki, czasami na jakieś małe celebracje. Siedzieliśmy w tych rodzinach i osoby, które to prowadziły, moderowały, to byli albo mnisi, mniszki, albo osoby świeckie z dużym doświadczeniem. Robili to w taki sposób, żeby zachęcić do bardziej uważnej praktyki, do takiego zachowania, które pomaga innym. Prowadząca osoba zapraszała dzwonek. Dzwonek jest zawsze wezwaniem do trzech uważnych oddechów.
Zaprosiła dzwonek, to tak się nie mówi, po polsku się mówi, się uderza.
Tak, jakoś był bardzo wyczulony na to, żeby wobec przyjaciela, jakim jest dzwonek, bo nas zaprasza do uważności, nie stosować agresji, nie bić go, nie bić w dzwon, tylko zapraszać do wydania dźwięku, który nas przywoła do uważności.
Powiedz, jak to było przebywać w jego obecności?
Było to coś niesamowitego, ponieważ on miał specyficzny sposób bycia. Był człowiekiem wyciszonym i chyba nawet trochę nieśmiałym. Chodził powoli, ale pojawiał się znienacka. Chodził zawsze takim wolnym krokiem, jak wszyscy chodziliśmy na spacerze medytacyjnym wśród przyrody. Trochę szybszym niż się chodzi medytacyjnie w sali, ale wolnym, kilka kroków na wdechu, kilka kroków na wydechu, bardzo spokojnie. I on tak chodził cały czas. Zbieraliśmy się na jego mowę w sali. Widzieliśmy nieraz otwarte drzwi. Nie było, nagle się pojawiał w towarzystwie kilkorga czy kilku mnichów. I również kiedy wychodził, szedł powolutku, a potem nagle znikał. Nawet kiedy byłem na dworze i on się pojawiał, to też pojawiał się znienacka. Nie wiem, jak to robił, bo zawsze szedł bardzo powoli, ale jakoś takie zdecydowanie było w tym jego spokojnym kroku, że mógł coś zrobić w krótkim czasie. Mógł w krótkim czasie zrobić, pomimo że robił daną czynność bardzo powoli, na przykład kiedyś zszywał ręcznie robione broszurki, robił to powoli, kiedy zmywał naczynia, robił to powoli, a jednak udawało mu się dużo zrobić w krótkim czasie, może dlatego, że miał mało rozpraszających myśli i wiedział dokładnie, co chce zrobić. Kiedy już był wśród nas obecny, czuło się taki spokój. Cokolwiek mówił, był w tym zawsze ten spokój i taka życzliwość dla ludzi. Czuło się, że ogarnia wszystkich miłością, no i słyszało się to, ponieważ sposób, w jaki mówił o ludziach, a często w mowach darmy mówił o naszym życiu codziennym i o trudnościach, które przeżywamy i jak można po buddyjsku podejść do tego, żeby uczynić to tematem praktyki, żeby cierpienie przekształcić w uważność i współczucie. Mówił w taki sposób, że czułem, że głęboko rozumie ludzi i nikogo nie potępia. Dzięki temu coś się w człowieku otwierało i sobie myślałem, w jakikolwiek sposób ja jestem zakręcony, jakiekolwiek mam problemy, on na pewno to rozumie i akceptuję, jest tak i wszystko jest w porządku i mogę nad tym pracować poprzez uważność, poprzez życzliwość. Poruszało mnie to, że kiedy mówił mowę darmy, które zwykle były bardzo długie, półtorej, dwie godziny, zaczynał od pół godziny albo trochę krócej, trochę dłużej do dzieci. Dzieci siedziały w pierwszych rzędach. On się do nich zwracał per młodzi ludzie i mówił o rzeczach, które ich bezpośrednio dotyczą, o sprawach życia codziennego, trudnościach i jak one mogą stosować uważność, spokojny spacer na przykład, oddech, umiejętnie dobrane słowa, po to, żeby będąc dzieckiem móc przekształcić sytuację, móc zadbać o siebie, móc poprawić atmosferę w rodzinie. Poruszające, takie niesamowicie praktyczne i równocześnie czuło się, jaki ma ogromny szacunek dla świata psychicznego dziecka. Mówił bardzo poważnie do dzieci, owszem, starał się dobierać język tak, żeby nie był skomplikowany, ale bardzo poważnie odnosił się do ich spraw i pokazywał proste sposoby, jak można zastosować uważność w życiu na co dzień, nawet mając tylko kilka lat. Potem dzieci wychodziły pod opieką mnichów czy mniszek i była mowa do dorosłych trochę bardziej zwykle skomplikowana i często będąca przedłużeniem i pogłębieniem tej mowy dla dzieci. Ale dla mnie było piorunujące to, jak się zwraca do dzieci i jak trafia w samo sedno problemów naszej rodzinnej, społecznej egzystencji.
Współistnienie. On powiadał, że my nie istniejemy, my współistniejemy. To jest ogromna różnica.
W nowszych tłumaczeniach stosujemy wyraz współbycie, ponieważ współbycie. W oryginale tak to właśnie było, po angielsku interbeing, po francusku inter-être, to jest neologizm. Wyraża on to, że istnienie wszystkich rzeczy, wszystkich istot jest współzależne. Współprzenikamy się i tworzymy nawzajem. To jest zresztą zgodne z jedną z podstawowych nauk buddyzmu o współzależnym powstawaniu, o tym, że nic nie istnieje odrębnie, samodzielnie. Wszystko istnieje dzięki innym bytom. I u Taya, tak nazywamy Thich Nhat Hanha, nauczyciel, u Taya to jest jedna z najważniejszych nauk. No i oczywiście z tego wynika pewna etyka. Pamiętania o tym, że nasze dobro zależy od dobra innych i wszystko, co robimy, wpływa również na innych, wpływa na kształt świata, nawet jeśli się wydaje, że jesteśmy kimś małym i mało znaczącym.
To może poszerzmy jeszcze krąg. Tutaj była mowa o ludziach, ale jest chyba ta najsławniejsza jego opowieść, to jest ta opowieść o kartce papieru. No powiedz o tej kartce. I o tym współbyciu.
Co ja mogę dodać? Tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane. Przy różnych okazjach zwracał uwagę na obecność, ćwiczenie uważnego jedzenia. Jego częścią było to, że patrzyliśmy na to pożywienie i staraliśmy się też zobaczyć w nim słońce, deszcz, ziemię, ludzi, którzy tę ziemię uprawiali. Ludzi, którzy trudzili się, żeby tę żywność przewieźć, przetworzyć, ugotować coś z niej, bez których nie byłoby możliwe życie tamtych ludzi. Był też taki wiersz do praktyki o tym, że w jedzeniu widzę cały kosmos, który wspiera moje istnienie.
Jak długo jedliście i piliście? Jak to długo trwało?
Spokojnie. Pomału, każdy w swoim tempie. Taj zalecał, żeby rzuć kęs pożywienia co najmniej 30 razy. Chodziło przede wszystkim o to, żeby robić to uważnie, spotykać się z tym, co jemy czy pijemy. Także spotykać się z ludźmi, z którymi jemy, jeśli jemy posiłek razem. Żeby nie umykała ta chwila obecna.
Ja gdzieś widziałem taki wywiad z nim, chyba wywiad słynny z Oprah Winfrey. Herbatę popijał, bierze tę herbatę i mówi, no to tak godzinę.
Tak, nieraz nawet dłużej wspominał o tym, że ludzie na wschodzie celebrowali picie herbaty i nieraz picie jednej filiżanki herbaty mogło trwać 2-3 godziny. To nie chodzi nam tylko o to, żeby nawodnić organizm, ale o poczucie spokoju, pełni tej obecności, osadzenia w sobie, kontaktu z drugą osobą.
I to jest przejście do wizji świata i do aktywności buddysty. Tego, co on proponował, mówiąc o aktywnym buddyzmie, bodajże tak to nazywał.
Dobrze nazywał mówię? To buddyzmem zaangażowanym.
A, bo to na razie jest bardzo piękna opowieść kosmiczna, jak symfonia Mahlera, ale jakby to teraz przełożyć na taką opowieść inną jeszcze, to tu się pojawia poważna trudność, jak sądzę. Taki wielki wiersz, wielki w obu znaczeniach tego słowa, bo to, że jest długi, najczęściej są to króciutkie wiersze. Mam wiele imion?
Nazywaj mnie moimi prawdziwymi imionami.
O tak. W nas wszystkich, też takie jest przesłanie, są wszyscy ludzie świata, którzy są, byli i będą, prawda? No bo skoro wszystko z wszystkim współistnieje, no to właśnie taki jest wniosek. Pewnego dnia przyszedł do nas list opisujący gwałt dokonany przez tajlandzkiego pirata na młodziutkiej córce uciekinierów, przeprawiających się niewielką łodzią.
Organizował wraz z przyjaciółmi akcję ratowania ludzi z morza i szukania dla nich azylu.
Dziewczynka wskoczyła do oceanu i utopiła się. Miała zaledwie 12 lat. Kiedy słyszymy o czymś takim, ogarnia nas gniew na pirata. Jesteśmy naturalnie po stronie dziewczynki. Wystarczyłoby wziąć strzelbę i zastrzelić pirata, ale nie wolno tak postąpić, tak pisze. I ten fragment wiersza jest następujący. Jestem 12-letnią dziewczynką, uciekającą na łodzi, zgwałconą przez pirata. Rzucam się w falę oceanu. Jestem piratem, a moje serce niezdolne jest kochać ani rozumieć. To przejmująco jest smutne. No i czyni zło i nie jest zdolny nawet zrozumieć tego, że to zrobił. Jak to?
Tutaj nieraz omawiał podstawy psychologii buddyjskiej. Mówił o tym, że w podświadomości każdego z nas tkwią różne ziarna. Zrozumienia, ziarna przytomności, radości, miłości. Są w nas też ziarna nienawiści, chciwości, lęku. I w zależności od tego, jak te ziarna się w nas rozwijają, rozwija się nasza osobowość. I na tej podstawie w różnych sytuacjach postępujemy w taki albo inny sposób. Po ludzku albo w sposób, który krzywdzi innych i nas samych. Mhm. Zwracał bardzo uwagę na to, że gdybyśmy byli na miejscu tej osoby, gdybyśmy się wychowywali w takich warunkach jak ten pirat, prawdopodobnie też zostalibyśmy kimś takim i dokonywalibyśmy równie okrutnych czynów. Nauką, na którą Thich Nhat Hanh kładł duży nacisk, jest nieróżnicowanie. To, żeby nie wierzyć za bardzo naszemu umysłowi oddzielającemu, który lubi widzieć czarno i biało. Lubi widzieć, że ktoś jest tylko po jednej stronie. W rzeczywistości mamy w sobie różne skłonności, które się ujawniają w zależności i od naszego własnego wychowania, treningu i od tego, w jakich warunkach się znajdujemy. Dlatego tak ważne jest to, jak się odnosimy do siebie nawzajem, czyli jaką kulturę tworzymy.
Tutaj chciałbym słówko od Dalai Lamy teraz wtrącić, bo ta książka, którą przywołuję, Każdy krok niesie pokój, jest opatrzona przedmową Dalai Lamy. Pierwsze zdanie od razu jest takie. Dążenie do pokoju na świecie drogą wewnętrznej transformacji jednostki jest drogą trudną, jednak naprawdę nie istnieje inna droga, tak powiedział. To jest właśnie też myśl i przesłanie Taja.
Tak, tak
może, żeby już obejść trudności z wymową jego imienia i nazwiska i tytułu. Czy to nie jest zbyt trudna droga? Zobaczyć w sobie tego pirata, że też nim jestem w jakimś stopniu, że też to w sobie mam, no to jest ogromne wyzwanie. Może nadmiernie.
Myślę, że żeby doszło do tego, żebyśmy mogli przyznać, że mamy w sobie może mniej rozwiniętego, ale też takiego pirata, czy takiego prezydenta, który żongluje swoimi i cudzymi obywatelami i jest odpowiedzialny za cierpienie wielu. Zanim do tego dojdziemy, to może warto zobaczyć na przykład swoich bliskich, z którymi też czasami mamy trudności, ale możemy ich łatwiej zrozumieć, bo możemy się dowiedzieć, w jaki sposób na przykład nasi rodzice się wychowywali, co przeżywali, z czym się zmagali. Możemy przez to zrozumieć, dlaczego oni postępują tak, a nie inaczej. Możemy odnaleźć ich z pewnością w sobie, bo nasze zachowania są jakimś odbiciem tego, jak nasi rodzice się zachowywali. Ale wszystko według Thich Nhat Hanha zaczyna się od uważności na chwilę obecną, od świadomości tego, co się dzieje teraz, gdzie jestem, w jakim stanie psychicznym jestem.
Jerzy Paweł Listwan. No tak, ta jego uważność, podstawa, powiedzmy się, podstawa etyki
podstawa
również,
wszystkiego,
prawda? Podstawa wszystkiego. Są konsekwencje, które z tego wypływają, prawda? Właśnie takie, o których teraz rozmawiamy. To nie jest tak, żeby się lepiej poczuć, bo to też pewnie...
Od tego zaczynamy, że chcemy się lepiej poczuć.
No ale potem jest...
No ale potem jak chcemy się naprawdę lepiej poczuć, to musimy wniknąć, skąd się bierze nasze cierpienie. I kiedy już mamy w sobie pewien poziom spokoju, to łatwiej jest spokojnie popatrzeć, dlaczego dzieje się tak, dlaczego ja mówię, czy robię to i tamto.
Triada, uważność, współczucie i wgląd. No, wgląd to jest to, o czym teraz mówiliśmy, o tym współ... Powiedz, jak to jest?
Współbycie.
Współbycie. Współbycie. Ale też jest współczucie w tym wszystkim. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych bliskich nam osobach. Jest taka medytacja bardzo piękna, którą proponuje mistrz. Wyobraź sobie swojego ojca, jak miał 5 lat. Jak widzisz tego ojca, który jest dzieckiem, bezradnym, czasami wychowywanym w jakichś trudnych okolicznościach, w trudnych czasach, to jak czujesz złość na ojca, czasami tak jest, nie możemy ze sobą rozmawiać przez lata i tak dalej, to się jakoś rozpuszcza, tak?
Jest rzeczywiście taka ważna praktyka, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z bliskimi. Zaczyna się od postrzegania siebie jako małego dziecka, po to, żeby zobaczyć, że pod niektórymi względami nadal jesteśmy dziećmi w naszych sposobach reagowania i żeby też wybaczyć to sobie, żeby zaakceptować, że tak jest i... Tak jak potrafimy się nie złościć na małe dziecko, kiedy robi coś przykrego, jeśli spojrzymy tak na siebie, to możemy przestać osądzać samych siebie. I to jest punktem wyjścia do tego, żeby móc tak spojrzeć na przykład na swoich rodziców. To dziecko w nas widzi rodziców jako wszechpotężne, kapryśne istoty. Tymczasem, jeśli oni się zachowywali w sposób, który... No powiedzmy, nie służył ani nam, ani spokojowi w rodzinie, to dlatego, że pod jakimiś względami sami pozostali małymi dziećmi i nie mieli okazji się rozwinąć, wypracować bardziej dojrzałe sposoby. Jeśli dostrzeżemy tych rodziców w sobie i te dzieci w rodzicach, wtedy można im łatwiej odpuścić to, co wydawało się nie do przyjęcia i niezrozumiałe. Jest wiele historii osób, które pobierały nauki Utaya, jeździły do Plum Village, starały się stosować jego medytacje w swoim życiu i przetransformowały swoje relacje z rodzicami. Były w stanie zacząć z nimi rozmawiać, wyrażać miłość, przestać z nimi walczyć i przez to no, stosunki w wielu rodzinach się poprawiły. Ja zresztą sam mam takie doświadczenia. W pierwszych latach, kiedy jeździłem do Plum Village, robiłem sporo pokłonów dotykania ziemi. Kolejna praktyka, która u Thich Nhat Hanha jest nawiązywaniem takiego w duchu pojednania kontaktu z własnymi przodkami, potomkami, zarówno biologicznymi, jak i duchowymi, tymi, którzy nas kształtowali, których my kształtujemy, czy będziemy kształtować w przyszłości. Także z przodkami ziemi, czyli ludźmi, którzy kształtowali społeczeństwo, w którym żyjemy, kulturę.
Bardzo podkreślał więź, przynależność, akceptacja i uznanie.
Tak, mówił o tym, że nasza siła płynie od przodków, więc nasze relacje z przodkami, to czy w sobie jesteśmy z nimi pogodzeni, czy jesteśmy w stanie zaakceptować, że oni byli, czy są tacy, jacy są, od tego zależy, czy mamy się na czym oprzeć w życiu. Oczywiście w pewnym stopniu mogą to nadrobić przodkowie duchowi, ale zawsze lepiej jest uzdrowić relacje ze swoimi przodkami biologicznymi.
I tobie się udało? Bo zacząłeś mówić o swoim doświadczeniu.
Chciałem powiedzieć o tym, że wtedy, kiedy miałem duże trudności z moim ojcem, najpierw ciężko chorym, a potem już zmarłym, i miałem trudności z moją matką, takie psychiczne. Myślę, że na skutek tych praktyk, tych pokłonów, tego przyglądania się, dostrzegania, że rodzice, jeśli robili coś krzywdzącego, to nie dlatego, że chcieli skrzywdzić, tylko dlatego, że wydawało im się, że w ten sposób okazują miłość. A wydawało im się dlatego, że sami byli pod pewnymi względami niedojrzali. I właśnie poprzez kontakt z dzieckiem wewnętrznym w sobie i w moich rodzicach, myślę, że udało mi się to w dużym stopniu przetransformować i moje relacje z żyjącą mamą się radykalnie zmieniły. Mówią, że ludzie się właściwie nie zmieniają, jak już są w dojrzałym wieku, a to nieprawda. Zmiana może nastąpić w każdym wieku. Nie wiem, co robiła, co czytała, czy z kim rozmawiała moja mama, ale zupełnie zmienił się jej stosunek do mnie. Być może wpłynęło na to, że zmienił się mój stosunek do niej. Aha. Do dziś nie jestem tego pewien.
Aha, no tak.
W każdym razie to się jakoś zbiegło w czasie i poczułem, że dużo się we mnie uzdrowiło i że jestem okej z tym, że to moi rodzice.
Ale czasami się nie da chyba, co? Ja myślę o czymś takim, jak człowiek się otwiera. Wtedy jest bezbronny. Ofiaruje komuś otwarte serce i to serce jest wtedy na dłoni. No i bardzo łatwo go zranić jeszcze bardziej. To nie jest tak?
Myślę, że lepiej by było spytać tutaj nauczyciela. Ja jakoś doszedłem do przekonania, że otwieranie się nie musi mnie ranić, jeżeli nie wierzę we wszystko, co od innych usłyszę i jeśli jestem też gotów zaakceptować, że mam strony, które czasami kogoś ranią. Tutaj się zachowałem niefajnie. Jestem gotów przeprosić, tam jestem po prostu niezrozumiany. Mogę spróbować się wytłumaczyć, ale niekoniecznie druga osoba to zrozumie.
Właśnie myślę o tym, o tej drugiej stronie. No i co wtedy?
Tak, ale jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że zamykamy się w sobie, odcinamy się od innych ludzi i w ten sposób tworzymy piekło we własnym życiu, które zresztą może mieć albo nie mieć odpowiednika w świecie, bo być może ci ludzie nie mają takich złych intencji, jakich przypisujemy. Chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność za własne uczucia, za własną higienę psychiczną, za to, żeby wiedzieć, ile mogę przyjąć takiego kontaktu, na ile powinienem dbać o siebie. Dbać o to, żeby mieć kontakt też z tym, co zdrowe, z tym, co mnie karmi. Każde uczucie, a zwłaszcza to, z którym mamy trudności, jest dzieckiem, którym się trzeba zaopiekować. Trzeba otoczyć uwagą, nieoceniającą uwagą. Praktyka uważności właśnie na tym polega, żeby być z tym i nie dodawać swoich osądów do tego, co zauważamy, tylko po prostu być świadomym tego, co się pojawia, tego, co odczuwamy i po prostu z tym być, ponieważ każde uczucie w czasie się zmienia i nieraz też potem ujawnia, dlaczego powstało, co się za tym kryje, co na przykład uczucie gniewu w nas, co chce obronić albo zamaskować.
To tak jakbyśmy rozmawiali z tymi uczuciami.
Tak,
ale
jakby taki największy nacisk Thich Nhat Hanh kładł zawsze na to, żeby po prostu z tym być. Aha. I obserwować, jak to się zmienia w czasie.
Skoro mówimy o kontakcie, no to może powiedzmy o głębokim słuchaniu. Jest jeszcze druga strona, czyli...
Loving speech, tak.
Czyli jak to by było?
No my w naszej warszawskiej sandze tłumaczymy to jako miłująca mowa i głębokie słuchanie.
No jak to jest?
Żeby mogło dojść do porozumienia, trzeba usłyszeć, co druga strona naprawdę mówi. Co jest naprawdę w chwili obecnej, dlaczego ta osoba cierpi... Zależymy od siebie i w gruncie rzeczy, jeśli powstają konflikty między ludźmi, to przede wszystkim dlatego, że za mało dbamy o siebie nawzajem, czy też nie jesteśmy świadomi konsekwencji naszych działań dla innych. W ramach naszych praktyk cotygodniowych mamy tak zwane dzielenie się dharmą. I to jest uważna rozmowa. To jest praktyka medytacyjna, ale taka, w której się mówi. Tyle, że jedna osoba mówi, a pozostałe słuchają. Jest zalecone, żeby kiedy słuchają, to żeby nie myślały, co powiedzą następne, tylko żeby w tym momencie rzeczywiście słuchały. No to, to nie jest łatwe,
no
cały
tak
czas
myślę.
Ćwiczymy.
No tak. Albo jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, co nie powinno się dziać w tej praktyce. Czasami też się odbywa debata. To nie o to chodzi, żeby to była debata. To o co innego chodzi, prawda?
Debaty mają swoje miejsce w naszym życiu.
No,
natomiast
rozumiem, ale to nie to.
Praktyka dzielenia się darmą, która dawniej była nazywana dyskusją darmy, ale właśnie budziło to nieporozumienia. Natomiast w dzieleniu się darmą dzielimy się tylko doświadczeniem. Każdy z nas ma inne doświadczenie i słuchając drugiej osoby staramy się usłyszeć nie tylko co powiedziała, ale również dlaczego to powiedziała, również czego nie zdecydowała się powiedzieć. Staramy się jakby poczuć, zrozumieć tę drugą osobę, osobę, która mówi i nie brać wszystkiego do siebie, nawet jeśli wydaje się, że mówi to pod naszym adresem. Zresztą uczymy się akurat w tej praktyce nie mówić pod czyimś adresem, tylko po prostu dzielić się swoim doświadczeniem. Ale ważne jest też, że kiedy słuchamy, to nawet jeśli wydaje nam się, że ktoś mówi to coś, żeby nas postawić do pionu, to w rzeczywistości wyraża tylko swoje cierpienie i swoje potrzeby. I rzecz w tym, żeby do nich dotrzeć. I wtedy może się okazać, że możemy zmienić sposób, jaki sami się wyrażamy. I...
Nawet po polsku jest taka różnica, że ktoś zabiera głos, prawda? Zabiera. Ale można się dzielić doświadczeniem.
No zupełnie. Tak. Miłująca mowa ma na celu to, żeby przekazać prawdę naszego doświadczenia, naszych przeżyć w taki sposób, aby druga osoba mogła się na to otworzyć. Cztery mantry.
Cztery mantry. Kochanie, jestem tu dla ciebie. Kochanie, wiem, że tu jesteś. Kochanie, wiem, że cierpisz i dlatego jestem tu dla ciebie. Kochanie, cierpię i proszę, pomóż mi. Przepiękne. Przepiękne.
To jego przepis na harmonijne relacje z bliskimi osobami. Mhm. Żebyśmy nie wahali się dawać do zrozumienia tym osobom, że są nam drogie, że zależy nam na harmonijnej relacji z nimi. I też, żeby wtedy, kiedy mamy trudność, nie zamykać się przed nią, tylko wyrazić to, że to ja mam trudność. I potrzebuję pomocy.
Największy dar to jest dar obecności. Mogę ci dać obecność, taką obecność.
Mówił, że miłość wyraża się przez to, że mamy dla kogoś czas. I również miłość wobec samego siebie wyraża się przez to, że jesteśmy ze samym sobą, z tym, co odczuwamy, co przeżywamy, że nie uciekamy od tej prawdy, tylko staramy się ją objąć tak, jak matka obejmuje dziecko, żeby poczuło się bezpiecznie i nie płakało, czy wypłakało się, a potem mogło się uspokoić. W każdym z nas jest takie zranione dziecko, mniej lub bardziej. To, jaką formę przybrały nauki Taja, wypływa z jego historii osobistej. Przeżył 3 wojny. Przez większość jego życia w Wietnamie, czyli pierwszych 40 lat życia, toczyła się dookoła jakaś wojna. Konflikty między ludźmi, nawet bliskimi, nasilały się przez to, że ludzie byli pełni lęku o przyszłość. Zauważył, jak bardzo dokładamy do tego cierpienia, powiedzmy, obiektywnego jeszcze więcej cierpienia, kiedy ranimy siebie nawzajem nieprzemyślaną mową albo niesłuchaniem siebie nawzajem czy przypisywaniem negatywnych intencji drugiej stronie. Nieraz jest tak, że ktoś rzeczywiście wyrządza krzywdę, ale intencje ma jak najlepsze i żeby wyjść z impasu, zawrzeć pokój, trzeba dotrzeć do tych intencji i też w taki sposób wyrazić swoje intencje, żeby to nie zostało odebrane jako kolejny akt agresji. Więc myślę, że w bardzo dużym stopniu wojenne i okołowojenne doświadczenia ukształtowały tę jego delikatność i to, że zwraca uwagę, że nawet najmniejsze konflikty powinniśmy zażegnywać po to, żeby nie rozrosły się w większe.
Powiedziałeś to słowo ważne. Gdyby powiedzieć jednym słowem, z czym się kojarzy jego działalność, Thich, powiedz jeszcze.
Thich Nhat Hanh.
Jeszcze raz, powiedz, potrenujmy.
Thich Nhat Hanh.
Dziękuję. To pokój, to jest to słowo, prawda?
Tak, pokój.
I to, że Martin Luther King, z którym on się zaprzyjaźnił, no zresztą z jego inicjatywy King zabrał głos publicznie po raz pierwszy, bardzo mocno, zdecydowanie przeciwko wojnie w Wietnamie, to on nominował mistrza do tej nagrody. Jak rozumiem, jak czuję, to jest tak, że jest spokój, z którego może wyjść pokój, prawda? To jest ta ścieżka. Spokój mój,
tak,
spokój między nami,
jest to,
bliskimi.
Jest to odnalezienie miejsca spokoju w sobie samym,
aha,
po to, żeby możliwa była spokojna komunikacja z drugą osobą, czy z drugą stroną konfliktu.
No właśnie, może z tego być pokój taki, no nie wiem, światowy.
Tak, i dlatego bez względu na to, na jakim poziomie działał, czy na jakiej niwie, pierwszym krokiem było uważne oddychanie i uważne chodzenie. Nawet jeśli spotykał się z kongresmenami w Stanach Zjednoczonych, czy jeśli prowadził odosobnienie dla stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zawsze zaczynało się od uważnego oddechu i uważnego chodzenia, takiego, w którym można odnaleźć spokój w sobie samym.
Tak jakby się całowało ziemię.
Tak, chodzenie tak jakby się całowało ziemię, żeby nawiązać z tą ziemią kontakt pełen miłości, żeby czuć, że ta ziemia daje nam oparcie i możemy jej zaufać.
Aha.
Thich Nhat Hanh został na Zachodzie po tym, jak brał udział na czele buddyjskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Paryżu. Jeździł też po Stanach Zjednoczonych, nawołując do zaprzestania wojny. Nawiązał wtedy kontakty z wieloma działaczami pokojowymi i zauważył, że wielu z tych działaczy brakuje wewnętrznego spokoju i oni walczą z wojną, ale sami są pełni takiej wojennej energii. W związku z tym, kiedy się Thich Nhat Hanh razem ze swoimi uczniami przyłączali do jakiegoś marszu pokoju, to starali się uosabiać ten pokój każdym swoim krokiem. Szli w ciszy, spokojnie, z godnością, tak jakby ten pokój już stawał się rzeczywistością. Thank you.
To teraz przejdźmy do ekologii. Tłumaczyłeś książkę Świat w naszych rękach. Podtytuł: W trosce o środowisko i pokój na ziemi.
Temat dla mnie to jest najważniejsza książka Thich Nhat Hanha.
Najważniejsza.
Dlatego, że wychodzi bezpośrednio naprzeciw największej według mnie kwestii dotyczącej całego świata. Tego, że jako ludzkość niszczymy podstawy życia na ziemi. Niszczymy to, z czego wyrosło istnienie gatunku ludzkiego. Wszystko opiera się na ekosystemie, na systemie wzajemnej zależności istot żywych. I ten system jest niszczony przez sposób, w jaki gospodarujemy i jaki wydaje nam się konieczny, a wcale taki nie jest, ponieważ żyjemy w czasach największej obfitości materialnej i mając dużo mniej, moglibyśmy żyć spokojnie, o ile byśmy umieli dzielić się tym, żyć w zgodzie i doceniać przyrodę wokół siebie, doceniać to, że jesteśmy od niej zależni. Jeśli chcemy skutecznie troszczyć się o środowisko, to powinniśmy troszczyć się też o siebie samych. Potrzebujemy kontaktu z tym, co jest w nas i w świecie wokół nas zdrowe, co nas karmi, co nadaje poczucie sensu życiu. Więc jest to książka najbardziej uświadamiająca nam współzależność z żyjącym światem.
Przytacza sutrę Buddy, sutrę o ciele syna, wstrząsającą. Para małżonków z małym synkiem wędrowała przez pustynię, aby poszukać azylu w innym kraju. Nie przygotowali się jednak dobrze do tej wędrówki, w połowie drogi skończyło się im jedzenie. Uświadomili sobie, że całą trójkę czeka śmierć głodowa. Podjęli wówczas zatrważającą decyzję, postanowili uśmiercić i zjeść swoje dziecko. I przesłanie... Ojej. Przesłanie... W sutrze o ciele syna Budda uczy nas praktykować uważną konsumpcję, taką, która potrafi ocalić naszą przyszłość. W przeciwnym razie będziemy zjadać ciała własnych dzieci.
Chwilami był bardzo drastyczny, mimo że kiedy rozmawiał z ludźmi, starał się apelować do ich najlepszych intencji i dostrzegać dobro w każdym człowieku, niezależnie od tego, jak wiele zła on wyrządził.
No a jak się nie załamać tym wszystkim? Żyjemy w świecie kryzysu. Wyraźnie to widać, nie ma co się oszukiwać. Jest tyle zła wokół. Co ja mogę zrobić? Właściwie jestem pyłkiem, nikim. Co na to, mistrz?
Mistrz na to, że każdy z nas jest w jakimś miejscu świata. Czasem ma mniejszy wpływ, czasami większy. To, jaką świadomość wokół siebie szerzy, przez to, co mówi, ale o wiele bardziej przez to, w jaki sposób żyje, wpływa na innych. To, jaką kulturę tworzymy wokół siebie, ma wpływ na świat. Taj zawsze tak uważał. No i kiedy bywałem, zwłaszcza w Plum Village, ale też w innych miejscach, gdzie się zbierali jego uczniowie, od razu było czuć, że człowiek do szczęścia potrzebuje przede wszystkim przestrzeni wolności w sobie i harmonijnych relacji z innymi, tego, żeby starać się w innych ludziach widzieć nie wrogów, lecz potencjalnych przyjaciół.
Jest tak wiele problemów, a wszystkie pilne, stwierdził uczeń. Co więc mam robić? Zajmij się jedną sprawą, powiedziałem. Zajmij się nią bardzo dogłębnie i starannie, a dzięki temu zajmiesz się wszystkim innym. No właściwie to jest logiczne. To jest dokładnie, mieści się w tej logice opowieści.
Dzięki za przypomnienie tej nauki.
Tak, tak. Jeszcze jedno. Powiedziałeś o kulturze. Stworzyć wokół siebie, uczestniczyć w tworzeniu wokół siebie kultury. Taj na to bardzo zwraca uwagę wielką.
Współtworzył dokument, propozycję etyki na kolejne tysiąclecie. Kilka osób z różnych tradycji duchowych pracowało nad tym dokumentem.
Dalai Lama też, prawda? Jak się mówi o cywilizacji miłości, która być może jest abstrakcją i może się tak nie da, też słyszałem takie określenie i taki postulat cywilizacji szacunku, to ja myślę, że tutaj chodziłoby o cywilizację współczucia, prawda?
No niewątpliwie chodzi o cywilizację współczucia, chociaż mnie się nasuwa bardziej współbycia, a właściwie świadomości współbycia, tego, że jesteśmy od siebie naprawdę wzajemnie zależni i albo wspólnie budujemy dla siebie taki świat, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce i szanuje miejsce innych, albo budujemy świat, w którym zwalczamy się nawzajem i w którym staramy się jak najmocniej zabezpieczyć, w związku z czym niszczymy to, co jest cenne wokół nas po to, żeby zbudować większe zapasy, większe mury i tak dalej.
To jeszcze mam jedną prośbę. Opowieść. Znowu chciałem powiedzieć ładnie, ale nie mogę się nauczyć. Thich Nhat Hanha. Opowieść o rzece.
Zamieszczona w jego zbiorze wierszy, mimo że jest prozą. Przeglądają się w niej chmury, ona widzi te chmury, smuci się, kiedy znikają, cieszy się, kiedy się pojawiają. Jest zmartwiona tą zmiennością, że chmury czy księżyc znikają i teraz jest samotna. Do momentu, kiedy odkrywa, że to wszystko jest w niej i że sama jest też częścią oceanu, do którego zmierza. Nie musimy cierpieć, możemy po prostu cieszyć się życiem, cieszyć się tym tańcem, który to wszystko tworzy.
Dziękuję bardzo. Jerzy Paweł Listwan. Dzisiaj rozmawialiśmy o współistnieniu. To może byłoby to słowo główne. Więc a propos, bardzo Państwu dziękuję za współistnienie w trakcie naszej drogi na K3. Jestem Wam wdzięczny. Zaspokajamy potrzeby przynależności, uznania i akceptacji wspólnie. Prawda? No tak jest. Mam nadzieję. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję patronom i patronkom, dzięki którym powstaje K3. Bez Was by go nie było. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję Zofii Dzik. Dziękuję tym, którzy ostatnio dołączyli. Tydzień temu nie złożyłem takich uroczystych podziękowań, więc teraz nadrabiam, spróbuję nadrobić. To są Państwo Kamila, Anna i jeszcze jedna, Pani Anna, Joanna, Katarzyna, Dorota, Maria i panowie Jakub, Aleksander, Marcin i Bartosz. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. Do usłyszenia na szlaku. Zapraszam i życzę wszystkiego dobrego.